Rozdział 26. Widziane i nieprzewidziane. Luna powiedziała im wymijająco, że nie wie, kiedy wywiad Rity z Harym ukaże się w Żonglerze. Dodała też, że jej ojciec czeka na długą, wspaniałą relację z niedawnych obserwacji chrapaków krętorogich. To będzie oczywiście bardzo ważny materiał, więc być może Harry będzie musiał poczekać do następnego wydania. Dla Harry'ego opowiadanie o nocy, w której powrócił Voldemort, nie było łatwym przeżyciem. Rita wypytywała go o najdrobniejsze szczegóły, a on opowiedział jej wszystko, co zapamiętał, wiedząc, że to jedyna w swoim rodzaju okazja, by przekazać światu prawdę. Ciekaw był, jaka będzie reakcja na jego opowieść. Podejrzewał, że wielu czytelników tylko utwierdzi się w przekonaniu, że ma kompletnie pomieszane w głowie, zwłaszcza jeśli wywiad pojawi się obok bzdur o jakichś krętorogich chrapakach. Ale ucieczka Bellatrix Lestrange i innych śmierciożerców sprawiła, że gorąco pragnął działać, bez względu na to, czy to odniesie skutek, czy nie. Nie mogę się doczekać, co powie Umbridge, jak to zobaczy, powiedział Dean ze strachem podczas poniedziałkowej kolacji. Po drugiej stronie stołu Simius nakładał sobie olbrzymią porcję zapiekanki z kurczakiem i szynką, ale Harry wiedział, że nadstawia uszu. Dobrze zrobiłeś, Harry! Neville siedzący naprzeciwko niego pobladł, ale ciągnął dalej przyciszonym głosem. Musiało ci być ciężko o tym mówić, prawda?
Prawda, wymamrotał Harry, ale przecież ludzie muszą się dowiedzieć, do czego Voldemort jest zdolny.
Racja, zgodził się Neville kiwając głową. I ci jego śmierciożercy, no, ludzie powinni się dowiedzieć.
Urwał i wrócił do swojej porcji pieczonych ziemniaków. Simius spojrzał na nich, ale kiedy napotkał wzrok Harry'ego, szybko zajął się swoją zapiekanką. Po chwili Dean, Simius i Neville odeszli do pokoju wspólnego, a Harry i Hermiona zostali czekając na Rona, który jeszcze nie wrócił z treningu. Do sali weszła Cho Chang ze swoją przyjaciółką Mariettą. Harremu coś podskoczyło nieprzyjemnie w brzuchu, ale ona nawet nie spojrzała w stronę gryfonów i usiadła plecami do niego.
— Och, zapomniałam cię zapytać — powiedziała Hermiona, zerkając na stół krukonów. — Co się wydarzyło podczas twojej randki z Cho? Bo wróciłeś z niej tak wcześnie.
— No, wiesz — wyjąkał Harry, przysuwając sobie talerz z rabarbarowym ciastem i nakładając drugi kawałek. — Jak sobie teraz o tym pomyślę, to była kompletna klapa.
I opowiedział jej, co się wydarzyło w kawiarni pani Paddyfoot.
Na to ona zrywa się, kończył swą opowieść kilka minut później, kiedy już zniknął ostatni kawałek rabarbarowego ciasta, mówi żegnaj Harry i wylatuje z kawiarni.
Odłożył łyżeczkę i spojrzał na Hermionę.
Możesz mi powiedzieć, co to wszystko znaczy? O co jej chodziło?
Hermiona zerknęła na tył głowy Cho i westchnęła.
Ach, Harry, powiedziała ponuro, wiesz, bardzo mi przykro, ale byłeś trochę nietaktowny.
Ja? Nietaktowny? Oburzył się Harry. W jednej minucie wszystko jest okej, a w następnej ona mówi, że Roger Davis chciał się z nią umówić, a potem, że obściskiwała się z Cedriciem w tej głupiej kawiarni. Jakbyś się czuła na moim miejscu? Jak?
No bo widzisz, zaczęła Hermiona takim tonem, jakby wyjaśniała jakiemuś niezrównoważonemu emocjonalnie dziecku, że jeden plus jeden równa się dwa. Nie powinieneś w połowie randki z nią mówić, że chcesz się spotkać ze mną.
Chwileczkę, wybuchnął Harry. Przecież sama mi powiedziałaś, żebyśmy się spotkali o 12 i żebym ją przyprowadził. A jak miałem to zrobić, nie mówiąc jej?
Mogłeś to powiedzieć w inny sposób, pouczyła go Hermiona tym samym przesadnie cierpliwym tonem. Powinieneś powiedzieć, że to naprawdę okropne, ale ja wymogłam na tobie obietnicę, że wpadniesz do trzech mioteł i że bardzo ci się nie chce tam iść, bo wolałbyś spędzić ten dzień tylko z nią, ale niestety uważasz, że powinieneś tam pójść i może ona by tam poszła z tobą, to będziesz mógł urwać się szybciej.
No i dobrze byłoby wspomnieć, że jestem brzydka, dodała po krótkim namyśle.
Ale ja wcale nie uważam, że jesteś brzydka, powiedział powiedział Harry. Hermiona zaśmiała się. Harry, jesteś gorszy od Rona. No nie, nie jesteś, westchnęła, bo właśnie do sali wkroczył z nachmurzoną miną Ron, cały uwalany błotem. Zrozum, wściekła się, kiedy jej powiedziałeś, że się ze mną umówiłeś, więc chciała wywołać w tobie zazdrość. W ten sposób chciała się przekonać, jak bardzo ci na niej zależy. To o to jej chodziło? Zdumiał się Harry, kiedy Ron opadł na ławkę naprzeciw nich i zaczął sobie przysuwać wszystkie półmiski, jakie były w jego zasięgu. A czy nie byłoby prościej, gdyby mnie po prostu zapytała, czy podoba mi się bardziej od ciebie? Dziewczyny rzadko zadają takie pytania. A powinny, zaperzył się Harry, bo wtedy mógłbym jej powiedzieć, że bardzo mi się podoba, a ona nie musiałaby włączać w to wszystko sprawy śmierci Cedrica. Ale nie twierdzę, że to, co zrobiła, było rozsądne, oświadczyła Hermiona, gdy nadeszła Ginny, również okropnie ubłocona i tak samo ponura jak Ron. Próbuję ci tylko pomóc zrozumieć, jak się wtedy czuła. No, powinnaś napisać książkę, powiedział Ron, pochłaniając pieczone ziemniaki, taką, w której byś wyjaśniła chłopakom, co znaczą te wszystkie dziwactwa, które wyprawiają dziewczyny. No słusznie, słusznie, zgodził się żywo Harry, spoglądając w stronę stołu krukonów. Cho właśnie wstała i wyszła z wielkiej sali, nadal nie zaszczycając go spojrzeniem. Zrobiło mu się przykro, ale zwrócił się do Rona i Ginny. Jak tam trening? Ach, to był koszmar, odrzekł smętnie Ron. Och, daj spokój, powiedziała Hermiona, patrząc na Ginny. Jestem pewna, że nie było aż tak źle. Było, było, mruknęła Ginny. Dno! Pod koniec Angelina była bliska płaczu. Po zjedzeniu kolacji Ron i Ginny poszli się wykąpać. Harry i Hermiona wrócili do pełnego uczniów pokoju wspólnego i do swoich zwykłych stert zadań domowych. Harry przez pół godziny mozolił się nad nową mapą nieba na astronomię, gdy pojawili się Fred i George. Nie ma tu Ginny i Rona? Spytał Fred, rozglądając się i przysuwając sobie krzesło, a kiedy Harry pokręcił przecząco głową, dodał. To dobrze, obserwowaliśmy ich trening. To będzie rzeź. Bez nas są beznadziejni. Ale nie przesadzaj, Ginny nie była taka zła, powiedział George, siadając obok niego. I nie wiem, gdzie się tego nauczyła, bo nigdy nie pozwalaliśmy jej z nami grać. Odkąd skończyła 6 lat, włamywała się do waszej szopy w ogrodzie i brała po kolei wasze miotły, kiedy nikt nie widział, powiedziała Hermiona z zachwiejnego stosu książek o starożytnych runach. Aha, mruknął George bez specjalnego przejęcia. No, to jest jakieś wyjaśnienie. A czy Ron obronił już jakiegoś gola? Zapytała Hermiona, wyglądając znad magicznych hieroglifów i logogramów. Broni, kiedy myśli, że nikt na niego nie patrzy, odrzekł Fred, spoglądając wymownie w sufit. W sobotę musimy tylko poprosić widzów, żeby się odwrócili plecami i zajęli rozmową za każdym razem, kiedy kafel pomknie w jego stronę. Wstał i podszedł do okna, patrząc w dal ponad ciemnymi błoniami. Wiecie co? Quidditch to jedyna rzecz, dla której warto było tu zostać. Hermiona spojrzała na niego surowo. Czekają was egzaminy. No już ci mówiłem, gdzie mamy owutemy. Bombonierki są gotowe, znaleźliśmy też sposób na te 3 raki. Wystarczy parę kropel wyciągu ze szczuroszczeta i pokrzyku. Lee nas na to naprowadził. George ziewnął szeroko i spojrzał ponuro na zachmurzone nocne niebo. Nawet nie wiem, czy mam ochotę oglądać ten mecz. Jak Zachariasz Smith będzie lepszy, to się chyba zabije. Lepiej zabij jego, doradził mu stanowczo Fred. I to jest właśnie problem z Quidditchem, zauważyła Hermiona, znowu pochylona nad tłumaczeniem runów. Rodzi negatywne emocje i napięcia między domami. Zaczęła się rozglądać za sylabariuszem Spellmana i zauważyła, że Fred, George i Harry patrzą na nią z mieszaniną odrazy i niedowierzania na twarzach. A co, może nie? Prychnęła. Przecież to tylko gra, prawda? Hermiono, powiedział Harry kręcąc głową, na pewno znasz się na emocjach i w ogóle, ale ty po prostu nie rozumiesz Quidditcha. Może i nie, przyznała ponuro, ale przynajmniej moje szczęście nie zależy od umiejętności bramkarskich Rona. I chociaż Harry prędzej by skoczył z wieży astronomicznej, niż przyznał jej rację, kiedy w sobotę obejrzał mecz, oddałby wiele galeonów, aby też nie przejmować się Quidditchem. Najlepsze, co można powiedzieć o tym meczu, to to, że był krótki. Kibice gryfonów musieli znieść tylko 22 minuty męki. Trudno powiedzieć, co było najgorsze. Według Harego o pierwsze miejsce ubiegały się trzy epizody. Puszczenie 14 gola przez Rona, cios w twarz zadany Angelinie przez slopera pałką, którą zamierzał odbić tłuczka, i żałosne zachowanie Kirka, który wrzasnął ze strachu i spadł z miotły, kiedy zobaczył Zachariasza Smitha lecącego na niego z kaflem. Cudem było to, że Gryffindor przegrał różnicą tylko 10 punktów, bo Ginny udało się złapać znicza tuż pod nosem Summerbiego, szukającego puchonów, także ostateczny wynik to 240-230 dla Hufflepuffu. Piękny chwyt! Pochwalił Harry Ginny w pokoju wspólnym, gdzie atmosfera przywodziła na myśl wyjątkowo smutny pogrzeb. Ginny wzruszyła ramionami. No, miałam szczęście. Znicz nie leciał szybko, a Summerbee był przeziębiony i kichnął, zamykając oczy w złym momencie. W każdym razie, kiedy już wrócisz do drużyny, Ginny, mam dożywotni zakaz. Masz zakaz, dopóki Umbridge jest w szkole, poprawiła go Ginny. To różnica. W każdym razie, kiedy już wrócisz, to chyba zgłoszę się na ścigającego. Angelina i Alicja w przyszłym roku kończą szkołę, a ja wolę strzelać gole niż szukać znicza. Harry odnalazł wzrokiem Rona, który siedział przygarbiony w kącie, gapiąc się w swoje kolana z butelką piwa kremowego w ręku. Ale Angelina wciąż nie pozwala mu zrezygnować, powiedziała Ginny, jakby czytając w myślach Harry'ego. Mówi, że ma w sobie to coś. Harry doceniał wiarę, jaką Angelina wciąż pokładała w Ronie, ale pomyślał, że uczciwiej by było pozwolić mu odejść z drużyny. Ron opuścił boisko przy akompaniamencie hymnu Wesley jest naszym królem, wyśpiewywanego z wielkim zapałem przez ślizgonów, którzy byli teraz faworytami pucharu Quidditcha. Pojawili się Fred i George. Nawet nie mam serca ponabijać się z niego, rzekł Fred, patrząc na skurczoną postać Rona. Chociaż jak puścił tego 14, zamachał dziko rękami, jakby płynął pieskiem. No dobra, zachowam to na jakąś balangę. Wkrótce potem Ron powlókł się do sypialni. Mając na uwadze jego podłe samopoczucie, Harry odczekał trochę, zanim sam tam poszedł, tak żeby Ron mógł udać, że już śpi, jeśli tego zapragnie. I rzeczywiście, kiedy w końcu wszedł do dormitorium, Ron chrapał trochę za głośno, żeby można się było na to nabrać. Harry wszedł do łóżka, rozmyślając o meczu. Obserwowanie gry z trybun było dla niego okropnym przeżyciem. Wysiłki Ginny zrobiły na nim wrażenie, ale był pewny, że gdyby on grał, złapałby znicza wcześniej. Był taki moment, gdy złota piłeczka zamigotała tuż koło stopy Kirka. Gdyby się wtedy nie zawahała, mogłaby wygrać ten mecz dla gryfonów. Umbridge siedziała kilka rzędów niżej od Harry'ego i Hermiony. Parę razy odwróciła się, żeby na niego spojrzeć, i za każdym razem jej szerokie usta ropuchy rozciągały się w triumfalnym uśmiechu. Na to wspomnienie robiło mu się gorąco z bezsilnej złości. Po kilku minutach przypomniał sobie jednak, że przed snem ma oczyścić swoją świadomość ze wszystkich emocji, jak powtarzał mu Snape pod koniec każdej lekcji o klumencji. Przez chwilę próbował tego dokonać, ale myśl o Snape'ie nałożyła się na wspomnienie Umbridge i ta mieszanka tylko pogłębiła w nim poczucie rozżalenia i bezsilnej złości. Zamiast pozbyć się emocji, skupił się na tym, jak bardzo ich obojga nienawidzi. Chrapanie Rona powoli ucichło, zastąpił je głęboki, rytmiczny oddech. Harry jeszcze długo nie mógł zasnąć. Choć był zmęczony, jego mózg nie chciał dać za wygraną i odpocząć. Kiedy w końcu zasnął, przyśniło mu się, że Neville i profesor Sprout tańczą walca w pokoju życzeń, a profesor McGonagall przygrywa im na dudach. Obserwował ich przez chwilę z przyjemnością, a potem postanowił odnaleźć innych członków GD. Ale kiedy opuścił pokój, znalazł się nie przed gobelinem przedstawiającym Barnabasza Bzika, tylko przed pochodnią płonącą w żelaznym uchwycie na kamiennej ścianie. Powoli zwrócił głowę w lewo i tam, na końcu mrocznego korytarza, ujrzał proste czarne drzwi. Ruszył ku nim, czując, jak wzbiera w nim podniecenie. To dziwne, ale nie wątpił, że tym razem uda mu się, że znajdzie sposób, by je otworzyć. Był już o stopę od nich, gdy spostrzegł pasek słabego niebieskawego światła z prawej strony drzwi. Były uchylone. Wyciągnął rękę, aby je pchnąć i... Ron zachrapał głośno, tym razem bez udawania, i Harry przebudził się nagle z prawą ręką wyciągniętą w ciemności, chcąc nią otworzyć drzwi oddalone o setki mil od sypialni. Opuścił ją, czując mieszaninę rozczarowania i wyrzutów sumienia. Wiedział, że nie powinien w ogóle oglądać tych drzwi, a jednocześnie pożerała go ciekawość, co jest za nimi, więc miał żal do Rona. Gdyby choć jeszcze z minutę powstrzymał się od tego chrapnięcia...